Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w pierwszej audycji Stowarzyszenia Implantoprotetyki Stomatologicznej OSIS. W studiu jest z nami pan Witold Tomkiewicz, który jest dyrektorem do spraw edukacji i rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę nam opowiedzieć, bo w tym pierwszym odcinku chcemy się dowiedzieć, o czym będzie cała seria podcastów i czym w ogóle jest implantologia, a też niedawno stowarzyszenie zmieniło nazwę, z tego co słyszałem, na implantoprotetyka. Strasznie skomplikowane, czyli implantoprotetyka, czyli uzupełnianie. No proszę nam opowiedzieć, panie Witoldzie, co to jest.
To bardzo ważne, co pan zauważył, bo same implanty to jest tylko narzędzie. To jest narzędzie do podtrzymywania pięknych zębów dla pięknego uśmiechu, przy czym tego narzędzia nie widać.
One
nie
są schowane, być implanty. Widać. Mhm.
Oczywiście. I z kolei to słowo implantoprotetyka, ono jakby równolegle powstało w Polsce, stworzony ten termin został przez profesora Majewskiego, który był założycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii, to się do niedawna nazywało stomatologicznej, a od niedawna to pan profesor Wojtowicz, obecny prezes, prowadził do zmiany tej nazwy implantoprotetyki stomatologicznej, że implanty nie są celem samym w sobie. Samym w sobie celem jest odtworzenie pięknego uzębienia, zarówno estetycznego, jak i funkcjonalnego. I do tego służą implanty w takich sytuacjach, kiedy potrzebujemy filarów do podtrzymania, do utrzymania tych zębów. I tu pozwolę jeszcze wspomnieć same początki współczesnej implantologii. To są lata 50. Pierwszy pacjent oficjalnie przez profesora Brennemarka zaopatrzony implantami to był rok 65. Ale profesor Brennemark, on w swojej pracy już postbadawczej, bo to odkrył, że tytan łączy się z kością, przypadkowo, kiedy badał przepływy i procesy regeneracyjne w kości i do tego używał mikroskopu, ale żeby wejść w głąb tej kości, potrzebował lunety. I tą lunetę zrobili mu z tytanu i potem on chciał tą lunetę przenieść, tą rurkę z jednego zwierzęcia badawczego do innego. Okazało się, że jest to niemożliwe, bo to się zrosło z kością.
No właśnie, i to słyszałem, że to jest niezwykłe odkrycie, którego nikt by nie spowodował. To znaczy nikt nie robiłby takich badań. Nawet, żeby łączyć metal z kością, prawda? No bo to było absurdalne, wydawało się wtedy, żeby... A okazało się, że to świetnie się łączy, tak?
Dokładnie. I to pokazuje, że każdy taki, po angielsku to się mówi obstacle, jakaś trudność, to może być przyczynek do jakiegoś wynalazku. I Brennemark, i to chciałem podkreślić, od samego początku on chciał zastosować ten wynalazek, to zaobserwowanie tej własności tytanu, powinowactwa do kości dla rehabilitacji pacjentów. Jak rozmawiałem z profesorem Brennemarkiem osobiście, on mi podkreślał, że tu chodzi o tych, on to nazywał po angielsku amputees, czyli osoby, które pozbawione były kończyn. I zaczęło się od zębów u ludzi z bezzębiem, czyli u tych ludzi, którzy nie mieli w ogóle zębów, używali protez wyjmowanych. I o ile proteza całkowita wyjmowana jest dość komfortowo osadzona w szczęce górnej, dla nas szczęka jest zawsze górna, a dolna szczęka to się nazywa żuchwa, to o tyle problem jest z tą protezą całkowitą u dołu, w żuchwie, dlatego że kość, jeżeli nie ma w sobie zębów, ona zanika. I retencja, utrzymanie tej protezy w żuchwie jest bardzo trudne. Podniebienna proteza górna, ona trzyma się, bo ma tak zwaną płytę podniebienną. Natomiast w dole mamy język i ta proteza musi osadzać się tylko na wyrostku, który zanika. I jeżeli on zaniknie całkowicie, jeżeli pacjent nie ma zębów przez 20 albo 30 lat, to wtedy ta proteza nie ma się na czym trzymać. Mm-hmm, Brennemark zaczął stosować implanty przede wszystkim, i to był główny cel, żeby tych ludzi rehabilitować, żeby wrócić im funkcję gryzienia i żucia i polepszyć jakość życia. U pacjentów z całkowitym bezzębiem i zaczęło się od żuchwy. Zastosowanie kilku implantów, na to był most i zęby. Później Brennemark zaczął stosować u innych, tak zwanych amputees, u ludzi pozbawionych palców, u ludzi pozbawionych części twarzy, do zaopatrywania tych ubytków, przede wszystkim po operacjach nowotworowych czy po urazach, żeby protezy osadzać na implantach, żeby one były ufiksowane. Tak samo do mocowania kończyn. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, do czego implanty zostały stworzone. One zostały stworzone po to, żeby utrzymywać protezy brakujących części ciała.
Czyli w przypadku zębów one są po prostu korzeniem zęba, tak naprawdę.
Dokładnie. Mhm. One spełniają dokładnie rolę korzenia zęba, którego nie widać. I implantu też nie widać po wszczepieniu i nie powinno go być widać przez następne dziesiątki lat. On powinien być niewidoczny. Natomiast to, co widzimy, to w dentystyce nazywamy koronę. Te zęby, z których widzimy, to są korony. I piękny uśmiech, on składa się z takiej gry, taki interplay pomiędzy tymi pięknymi białymi w różnym odcieniu i w różnym kształcie charakterystycznym dla fizjonomii danego pacjenta. Ludzie smukli, wyżsi mają te zęby też smukłe i węższe. Ludzie bardziej pikniczni, szersi i niżsi mają zęby podobnie troszkę krótsze i troszkę szersze. To wszystko jak w przyrodzie jest zharmonizowane. I ta cała estetyka, to do czego teraz dąży się, żeby u nas w tej kulturze europejskiej, że co jest estetyczne, co jest piękne, to jest harmoniczne i co naśladuje naturę, żeby to przypominało naturalny uśmiech. Czyli jest ten interplay, ta gra tych białych koron zębów z różowym, zdrowym dziąsłem. To nazywamy te kawałki dziąsła, które wcinają się w korony zębowe, nazywamy brodawkami zębowymi. I wtedy ten uśmiech, jak osoby prezentują, to jest to piękno, to jest ta harmonia i to chcemy odtworzyć. I do odtworzenia tego przy brakach zębowych nie są konieczne implanty. Absolutnie. I to podkreślam. Implanty nie są konieczne. Często nawet implanty są przeciwwskazane, szczególnie jak brakuje jednego zęba, a sąsiednie zęby nie są w najlepszej kondycji i wymagają, nazwijmy to, obróbki dentystycznej, czyli też założenia koron na te zęby. Wtedy nawet nie jest wskazane wszczepiać implant, a wykorzystać te dwa sąsiednie zęby, okoronować je i zrobić tak zwany mostek, czyli taki konglomerat trzech koron. I to również odzwierciedla najnowsze trendy w medycynie i w stomatologii, żeby działać minimalnie inwazyjnie. Im mniej ingerujemy nożem, im sprytnie i inteligentnie manipulujemy siłami natury i tą biologią, tą dynamiką tkanek, tym lepszy efekt i tym bardziej długotrwały, zadowolony pacjent i prosperująca praktyka.
Ale jeszcze chciałem spytać o początki właśnie. W momencie, kiedy dokonano tego odkrycia, że tytan łączy się z kością, no ja rozumiem, że to było dziwne, tak, i że to zaskakujące i poddano to raczej to zjawisko jakimś badaniom bardzo szczegółowym, no bo nie można tak od razu powiedzieć, okej, to się fajnie łączy, no to będziemy to stosować, tylko czy to rzeczywiście jest trwałe, czy to rzeczywiście jest nieszkodliwe, czy to rzeczywiście można stosować w praktyce stomatologicznej. do tego, to musiał być proces. To nie było chyba takie łatwe.
Ma pan rację. Mało o tym wiemy, bo mało się o tym mówi. I teraz praktycznie przyjmujemy, czy relacjonujemy, przedstawiamy jednym zdaniem, że Brennemark dokonał odkrycia, to zostało zaakceptowane. Pierwszy pacjent, 65 rok, ale oficjalnie również mówi się, że początki rozpowszechnienia tej implantologii poprzez ośrodki uniwersyteckie na początku, to są lata dopiero 80. Początek lat 80.,
czyli
koniec lat 70. Mm-hmm. Tu się wspomina taki przełomowy kongres w Toronto, gdzie profesor Zarb zorganizował, to on był w tych pierwszych zespołach, które Brennemark uczył, współpracował i oni te implantologie w różnych krajach, na różnych kontynentach rozwijali. On zorganizował ten kongres w Toronto i po tym kongresie nastąpił rozwój już dość dynamiczny, rozpowszechnienie tej implantologii, ale to mamy od 65 roku, lata 5 lat, lat 60., całe lata 70. I co słyszałem też od starszych kolegów, Szwedów, implantologów, współpracowników, tych, którzy znali Brennemarka, to nie było takie łatwe. I były momenty, kiedy nie wszystko udawało się i również kontynuowanie tych, wówczas to były badania, czy prace badawcze, były pod znakiem zapytania, że było trochę też niepowodzeń. I też były zdania, że tego nie powinno się robić, że powinno się to zaprzestać i tak dalej, i tak dalej. Nie? O tym się teraz nie mówi. Mhm. Natomiast wszystko potrzebuje troszkę czasu. No, ale już jesteśmy w innej epoce.
Tak jest.
Ale bardzo dobrze, że pan podniósł ten temat, to zagadnienie, bo teraz chciałbym jakby w skrócie pokazać, że właśnie na początku to trwało kilkanaście lat do tego rozpowszechnienia. Od lat 60. do początek lat 80. I wtedy ja pamiętam, moja historia z implantami zaczęła się w 1996 roku, kiedy zostałem szefem Nobel Biocare. Implanty te Brennemarka były produkowane przez koncern ufundowany przez grupę Nobla. Alfred Nobel, wynalazca dynamitu, też autor Nagrody Pokojowej i to była fabryka, ja pamiętam, odwiedziłem fabrykę implantów Brennemarka w Bofors, to była fabryka bomb, amunicji. I oni produkowali te implanty.
No bo tytan to tak nie tak łatwo taki stop uzyskać, bo to jest stop, prawda, metali.
Teraz to są stopy i o ile pamiętam, to producentów jest niewielu, jest chyba dwóch albo może trzech producentów na świecie, którzy produkują te pręty i te wszystkie koncerny, one mają taki zapas pewnie z dwuletni na produkcję tego. Ale wróćmy do tego wątku. Czyli potrzeba było kilkanaście lat do tego, żeby zacząć rozpowszechniać. I ja pamiętam, to były 90. lata, koniec lat 90. I wtedy uwaga implantologów i sukces definiowany był, jeżeli wszczepiło się te implanty i te implanty zostały zintegrowane i standardowy okres gojenia w żuchwie, czyli szczęce dolnej, to było 3 miesiące, a w szczęce górnej to było 6 miesięcy, czyli po tym okresie, kiedy odsłaniało się te implanty, to one były zrośnięte z kością i można było montować na to filary, na które naklejało się albo przykręcało się te białe, właśnie ładne korony.
Czyli to dwie dziedziny właściwie są, prawda?
Tak. I wtedy, to mówimy lata, koniec lat 90. i początek lat 2000. I wtedy wszyscy byli zachwyceni, zafascynowani. Ja pamiętam, i było bardzo dużo entuzjazmu, i również klinicznego, bo wtedy też był okres, kiedy zaczęła się odbudowa kości, regeneracja kości sterowana i wszyscy byli zafascynowani, natomiast sukces określany był tak zwanym przeżyciem implantów i w medycynie to się uważa 5-year survival, czyli pięcioletnie przeżycie, to było to i określało się w procentach, ile to tych procent, 92, 98%, tak? Wszyscy.
Teraz. To znaczy, że 98% się przyjmuje, tak?
Tak jest.
Że nie ma żadnych powikłań, że nie ma odrzutów, tak?
Rozumiem. Ale to wszystko zależy, bo jest wiele zmiennych. Trzeba pamiętać o tym, że na początku to wszczepiano tylko w żuchwie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
W żuchwie jest twarda kość. W szczęce ta kość jest bardziej rzadka. Mhm. Ona jest słabsza. I również szczepiano po kilka implantów, po 6 implantów, to były tak zwane te mosty Brennemarka. Łączono je przęsłami, czyli tworzono bardziej stabilną konstrukcję. Potem zaczęto robić, zaopatrywać tak zwane ubytki częściowe, czyli braki 2, 3, 4 zębów i te uzupełnienia oparte były na 2 albo 3 implantach i wówczas jakby mechanika troszkę inna. Potem pojedynczy ząb i to jest inna mechanika. Teraz tak zwane kryteria wykluczenia pacjentów. Na początku nie brano palaczy. I nie umiano regenerować kości, więc brano pacjentów, którzy mieli dość kości, żeby wszczepić implanty. I implanty najczęściej wszczepiało się długości 10 mm, 11 mm, nie krótsze. Więc ten odsetek powodzenia i teraz kto to wykonywał? To wykonywały grupy wyszkolonych, ale chirurgów na początku, chirurgów szczękowo-twarzowych, też periodontologów, Daniel van Steenbreck, to był jeden z ośrodków Brennemarka, to była periodontologia i temu człowiekowi, Belgowi z Uniwersytetu w Leuven trzeba przypisać rozpowszechnienie czy umożliwienie, ułatwienie, pozwolenie na wszczepienia implantów także nie tylko chirurgom szczękowo-twarzowym, ale periodontologom, czyli tym mniejszym chirurgom. Mhm. Dzisiaj to robią wszyscy dentyści prawie, bo to jest fantastyczne źródło dochodu.
Stało, tak.
I teraz, jak mówimy o powodzeniu tych implantów, trzeba pamiętać o tym, że to, co jest w publikacjach, a ponad połowa publikacji tych long term, długoterminowych dotyczy implantów Brennemarka, pochodzi z dawnych czasów, kiedy wszczepiali to fachowcy, powtarzalnie selekcjonowali pacjentów i wykonywali to bardzo zachowawczo, bo były to konstrukcje łączone w żuchwie czy w szczęce. Nie było regeneracji kości, a dzisiaj robi to prawie każdy dentysta. Prawie każdy dentysta chce i próbuje regenerować kość, a kość regenerowana nie jest taka dojrzała i taka mocna i stabilna jak kość natywna, ta, która jeszcze nie zanikła. Także jest wiele zmiennych i bierze się pacjentów. Praktycznie dzisiaj nikomu się nie odmawia. Kto ma pieniądze i chce implanty, to bardzo rzadko spotkać gabinet i klinicysty, który powie, proszę pana, zanim pan będzie miał implanty, to pan musimy zrobić to, to, to. Musimy wyleczyć wszystko, usunąć zęby, zlikwidować stany zapalne i musimy pana nauczyć higienizacji. I to zabiera 3 miesiące. Ja pamiętam, wróćmy na sekundę do tego wątku. Trzeba było kilkanaście lat, żeby rozpowszechniać implantologię i to były lata 80. Ja zacząłem w 90. latach i wtedy wszyscy mówili o sukcesie, jeżeli implanty wszczepione odsłaniało się i były zintegrowane, ale 10 lat temu pojawił się problem periimplantitis, to znaczy te implanty, które się wszczepiło i potem technologia i chęć robienia szybko i piękniej i prowadziła do tego, że te implanty miały powierzchnię modyfikowaną, bardziej szorstką, bo wszyscy wierzyli i wierzą, że szorstkie szybciej integruje, ale te implanty, jak one się odsłoniły, to były fantastycznym i są fantastycznym siedliskiem dla bakterii. Przy czym te bakterie to już nie działają addytywnie, że mamy milion poszczególnych bakterii, tylko one tworzą konglomeraty zwane biofilmem, a to już jest organizm żywy, który się broni przed enzymami niszczącymi i produkuje swoje antyenzymy i zjada kość. I teraz mamy ten problem periimplantitis, kiedy odsłonięte szorstkie implanty powodują stopniowy, ale postępujący zanik kości. I ten implant z czasem może stracić stabilizację i mamy niepowodzenie całego leczenia.
Tematów jest bardzo dużo, jak widać, bardzo ciekawe to wszystko, ale dzisiaj w tej audycji opowiemy tylko o tym, czym będzie ta seria, czyli już wiemy, że będziemy mówić o właśnie różnych powierzchniach implantów, różnych metodach ich wszczepiania, różnych wielkościach, różnych sytuacjach, w których można to zrobić, w których nie można, jakie są zagrożenia, jakie są plusy, jakie są minusy. Proszę nam powiedzieć, czego będą dotyczyły kolejne audycje?
Dokładnie to, co pan wspomniał. Natomiast w tym pierwszym, co jeszcze chciałem podkreślić, żebyśmy wszyscy mieli, przyjęli odpowiednią perspektywę, czym te implanty są, że one są tylko narzędziem. I to kieruje zarówno do pacjentów, którzy mogą słuchać nasz podcast, do studentów, którzy będą w przyszłości wszczepiać implanty albo odbudowywać te implanty, jeśli będą tylko protetykami, i do obecnych implantologów. Musimy zdać sobie sprawę, że po co przychodzi pacjent do stomatologa? Dawniej przychodził kiedy? Wtedy, kiedy bolało i wtedy, kiedy nie mógł gryźć, nie miał zębów, żeby gryźć i potrzebował protezę. Teraz przychodzi, jeśli boli, jeśli nie ma zębów, ale mnóstwo pacjentów przychodzi po to, żeby wyglądać piękniej, żeby czuć się lepszymi, żeby realizować się i w życiu tak zwanym zawodowym, i w życiu prywatnym, żeby pozyskiwać partnerów i biznesowych, i partnerów życiowych, żeby cieszyć się tym życiem, żeby polepszać tą jakość życia. Czyli doszedł nam ten element estetyki, piękna, którego wcześniej nie było. Te prace Brennemarka, o których wspomniałem, one nie były piękne. Jeżeli ktoś zobaczy taki Brennemark most, to jeżeli pacjent zbyt uśmiechnął się i odsłonił dziąsła, to widać było między dziąsłami a tymi koronami, widać było metalowe elementy. I to było celowo stosowane, dlatego że na początku były wysiłki, żeby zachować absolutną higienę, żeby umożliwić oczyszczanie z resztek pokarmowych tych przestrzeni pomiędzy implantami, pomiędzy koronami, a pomiędzy dziąsłem, żeby tam nie było zalegania, żeby tam nie było stanów zapalnych, żeby się nie tworzył ten biofilm, żeby on nie zjadał tej kości. I teraz, co chciałem powiedzieć, już wspomniałem te najnowsze trendy w dentystyce, w stomatologii, bo implanty to jest tylko narzędzie w stomatologii, to jest tylko narzędzie w tej stomatologii, gdzie teraz trendem jest, żeby robić uzupełnienia bezboleśnie, żeby robić je szybko i żeby robić je pięknie i oczywiście, żeby one funkcjonowały. To znaczy nie tylko, żeby pięknie wyglądały, ale również, żeby one służyły do gryzienia i do żucia prawidłowo. Ostatnio dużo się bardzo mówi o tak zwanym zwarciu, o zgryzie, o funkcji tego narządu żucia. Dentyści, oni lubią jakby bardzo specjalizować się w tych dziedzinach. No i pacjenci też są zainteresowani. I też ogromna rola pacjentów. Teraz, o czym chciałem wspomnieć. O jednym trendzie już wspomniałem w całej medycynie i w dentystyce. To jest minimalna inwazyjność. Czyli robić mało, czy robić niewiele, a uzyskiwać bardzo dużo. I teraz widać ten ogromny szacunek dentystów, lekarzy, i zrozumienie biologii i tej mądrości organizmu, umiejętności samonaprawy i też te skutki poznania przez lekarzy, przez dentystów tej możliwości samonaprawy. Istnieją ograniczenia, ale tutaj podpowiada nam, pomaga technologia. Teraz, jeżeli chodzi o pięknie, jeżeli chodzi o implanty, jeżeli chodzi o oczekiwania i o rozczarowania i roszczenia. Roszczenia i rozczarowania pojawiają się wtedy, kiedy rezultat leczenia nie przylega do wstępnych oczekiwań. To znaczy, jeżeli część pacjentów ja spotykam się z tym często. Profesor Wojtowicz, który będzie naszym gościem w następnym którymś podcaście, powie lepiej, dlatego że on często w sądzie jest powoływany za biegłego w sprawach spornych pomiędzy pacjentami i lekarzami. Często pacjenci uważają, że jak dostaną implanty, to te zęby, ten uśmiech ma być piękny. Powiem więcej, to oni mają być piękniejsi, te ich twarze, oni mają być młodsi i jak dostają te implanty i potem dostają te zęby, te korony, oni są rozczarowani, bo wydali tyle pieniędzy, wydali tyle tysięcy, a oni wcale nie wydają się młodsi. Co więcej, nawet te zęby, które mają, one niezbyt pasują. I teraz, co chciałbym, żeby wszyscy zapamiętali, zarówno pacjenci, studenci, jak i lekarze. Lekarze o tym doskonale wiedzą. Dzisiejsza technologia wizualizacji pozwala pokazać pacjentowi na samym początku leczenia, jak będzie wyglądał z nowymi koronami. Nie mówię tu o implantach. Implanty, pamiętajcie Państwo, to jest tylko podpora do utrzymania tych koron, i które również modelują te tkanki różowe, to dziąsło, co w efekcie daje ten piękny uśmiech, ten komfort bycia, uśmiechania się i jakby doceniania tej estetyki i tych relacji międzyludzkich, i tych sukcesów międzyludzkich, zawodowych i prywatnych. Także jest coś takiego, to się nazywa po angielsku Digital Smile Design, czyli digitalny jakby projekt, design uśmiechu. I to można, proszę Państwa, zrobić i domagajcie się, szukajcie takich ośrodków dentystycznych, gdzie dentyści to robią. Ja uważam, to będzie coraz bardziej rozpowszechnione, dlatego że za małe pieniądze można zobaczyć, jak będzie się wyglądało. Kiedyś nawet rozmawiałem ze specjalistami z krakowskiej AGH od analizy obrazów, żeby zrobić taki app, taką aplikację do telefonu, żeby ktoś sobie mógł zrobić zdjęcie, wysyła poddany adres i dostaje na przykład 3 różne designy. Jak będzie wyglądał? Troszeczkę dłuższe zęby, na przykład dwójki troszkę krótsze i wtedy ktoś może sobie wybrać. Proszę Państwa, dentystyka teraz to bardzo rzadko, czy prawie nigdy to jest ratowanie życia. To mówimy o funkcjonowaniu, mówimy o jakości życia i przede wszystkim o poczuciu estetyki i o harmonii i piękna. I to staje się jak produkt konsumencki teraz. Więc proszę Państwa, jest możliwe. Ja sprowadzałem takich wykładowców ze Stanów Zjednoczonych, którzy pracowali z gwiazdami w Hollywood, na UCLA, na Uniwersytecie w Los Angeles. I to można zrobić i można zrobić nie za duże pieniądze. Najpierw zrobić zdjęcie i wtedy osoba wyszkolona może taki design w komputerze zrobić i przedstawić Wam różne opcje. Jedną, drugą, trzecią, jak również kolor tych zębów. Przy czym trzeba pamiętać, że to najczęściej to będzie w przybliżeniu to, co będzie na końcu, ale to już jest pewien obraz, jak się będzie wyglądało. I to będzie przystawało do tego efektu końcowego. Nie będzie rozczarowania, że ktoś... Wiecie Państwo, często jak robiłem szkolenia też, to po pewnym czasie zacząłem dawać tym uczestnikom szkoleń, dentystom, jak sprowadzaliśmy wykładowców z zagranicy, czy zawoziliśmy ich do Bostonu, albo do Los Angeles, czy do Nowego Jorku, oni dostawali ankiety, gdzie na samym początku chciałem, żeby oni zlistowali, co oni oczekują z danego kursu, czego chcą się dowiedzieć, co się chcą nauczyć, żeby oni to zdefiniowali, dlatego że wcześniej oni odbywali te kursy, płacili dużo, nie było ich wtedy w gabinecie, więc jakby ten koszt był podwojony. I na końcu, jak ich się zapytało, czy są zadowoleni, to oni nie wiedzieli, czy byli zadowoleni, dlatego że nie zdefiniowali, nie sprecyzowali swoich oczekiwań na samym początku i nie mogli przymierzyć to, co otrzymali, do tego, co oczekiwali, bo oni nie mieli żadnych oczekiwań zdefiniowanych. I tutaj odnosząc do pacjentów, jeżeli taki design możecie mieć i to... Słuchajcie Państwo, to jest kwestia kilkuset złotych zaledwie. I wtedy ktoś może ocenić, czy chce, przede wszystkim jak będzie wyglądał, nie będzie rozczarowania, że z tymi nowymi zębami to będzie wyglądał tak, czy tak, czy tak. I se może wybrać, tak sobie wybiera sukienkę, garnitur, marynarkę, buty, samochód, kolor samochodu. prawda? I to sobie można wybrać już wcześniej za niewielkie pieniądze. A to, czy tam będzie implant, czy to będzie oparte na zębach oszlifowanych, bo one były albo zdewitalizowane wcześniej, czyli po tak zwanym kanałowym leczeniu, czy one powinny być też opracowane, żeby założyć na nich licówki czy korony, to nie ma znaczenia. Bo co państwo przychodzicie do stomatologa, to przychodzicie po funkcję i po estetykę, po ten ładny uśmiech.
Czyli zapraszamy do subskrybowania naszego kanału i sami się państwo przekonają, że temat jest fascynujący. W tym pierwszym podcaście to już wszystko, a zapraszamy do subskrybowania i słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka wprowadzającego. Bonusem do odcinka jest link do filmu pokazującego genezę i ewolucję implantów zębowych, a także link do darmowych nagrań wykładów profesorów z Harvardu dla tych, którzy rozumieją w języku angielskim i chcieliby więcej fachowej informacji i kierunków rozwoju implantologii. Dziękuję. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.